Argentina.
Dzień dobry, zaczynamy poetycko. Wybiła godzina magii kina.
Witam was, Paulina Radke,
Maciej Rusinowicz i nasz gość Piotr Wiśniewski. Cześć.
Cześć.
Zgodnie z zapowiedzią Piotr nam opowie o filmach, które już widział i które zapowiadaliśmy wam w ostatnim odcinku, a
czyli,
będzie to...
Tak, to będzie Snajper i Teoria Wszystkiego. Dzisiaj zweryfikujemy to, o czym mówiliśmy ostatnio, a poza tym mamy też nowe zapowiedzi premier najnowszych.
I zaproszenie na wydarzenia w DKF-ie. No to zaczynamy.
Nowa, głośna produkcja Clinta Eastwooda, czyli Snajper. Film, który był nominowany do Oscara, dostał go, zdaje się, za dźwięk.
Za najlepszy montaż dźwięku, dokładnie.
A poza tym, jak uważasz, Piotrze, czy był godny Oscara z pozostałych kategorii?
Znaczy się, tak, na pewno był godny z kategorii, powiedzmy, technicznych, tych, które tam były nominowane, czyli pewnie jakiś tam montaż, dźwięk, ja tego dokładnie nie pamiętam. Natomiast za film czy aktora to raczej bym nie powiedział. To owszem, jest dobry film wojenny, sprawnie zrobiony, on trzyma w napięciu, ale też bez jakiejś takiej wielkiej przesady. Po prostu no, ma się takie wrażenie, że obejrzało się coś naprawdę solidnie zrobionego, zagranego zwłaszcza, bo tutaj Bradley Cooper też naprawdę on z roku na rok pokazuje, że jest coraz bardziej wartościowym i coraz lepszym aktorem. Ale no, jak mówię, bez do jakichś wielkich zachwytów, rewelacji, tak jak zwiastun mnie trochę nakręcił, że zobaczę coś, że nigdy nie pokładam zbytnie wiary w zwiastunach, zwłaszcza jak są takie wstawki z magazynów filmowych, że to jest tam arcydzieło monumentalne i tak dalej, tam rola Coopera to jest jedna z najlepszych ról tam w historii kina i tak dalej. No, to jest faktycznie przesada, ale jest to naprawdę dobry film. No, nie warty Oscara, znaczy w porównaniu, nie wiem, z Birdmanem, z Grand Budapest Hotel, to nie jest film godny Oscara za najlepszy film, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest to jakieś kiepskie, złe, czy jakieś, nie wiem, fałszywe. Momentami może się trochę dłużyć niektórym, zwłaszcza w tych scenach, które się nie dzieją na froncie.
A czy faktycznie Kyle został podniesiony do rangi bohatera narodowego i w ogóle składajmy mu wszyscy pokłony, jeszcze tym bardziej, że nie żyje? No więc wiadomo, kasa się nakręca, prawda?
Znaczy się... Nie wiem jak w Stanach, ale chyba tak. No jest takim rodzajem bohatera narodowego. No pokazał, że taki prosty kowboj z Teksasu może tam urosnąć do rangi legendy wśród nie tylko i swoich, ale i wrogów. Tam nazywali go talibowie chyba diabeł. I w ogóle tam jest taka ciekawa historia, jak jego rywalizacja z dwoma kolejnymi snajperami, chyba właśnie z dwóch, z drugiej strony barykady, tylko że tam jest wpleciona chyba jakaś fałszywa historia, że jeden z nich był mistrzem olimpijskim w czymś tam i to jakoś tak jakoś ma oddziaływać na nich.
A co z tymi melodramatycznymi wstawkami z życia prywatnego Kyla?
Znaczy, są, ale też nie ma tego za dużo, nie odnosi się wrażenia, że to jest jakiś taki przesyt i tutaj już tak widz usypia cały czas, aczkolwiek no rozumiem, że niektórym może się to nie podobać i dla niektórych faktycznie może być za dużo. No,
ale w miarę się to równoważy, tak?
Tak, szeregowy, nie jest to takie zrównoważenie jak w przypadku, nie wiem, załóżmy szeregowca Ryana, ale no, na pewno nie ma tego jakoś tak bardzo dużo tych właśnie wstawek melodramatycznych.
Nie zakłócają tej konwencji gatunkowej wojennej.
Nie, nawet pasują.
A czy ten film wchodzi w koneksje polityczne? No bo to jest jednak sprawa, która się jakoś łączy z polityką. Wojna, interwencja Stanów na Bliskim Wschodzie.
W moim odczuciu trochę tak. No każdy film, który jakoś tam dotyczy tej wojny w Iraku i tak dalej, to w Afganistanie to dotyczy tej polityki, ale żeby to było jakoś tam silnie akcentowane...
A jak oceniasz sceny batalistyczne?
Bardzo dobrze, bardzo, na duży plus. Zwłaszcza finał jest taki emocjonujący i tak trzyma w napięciu, ale nie jest to drugie lądowanie na plaży Omaha, ani pojedynki czołgów z Fury, no niestety, no ale też nie spodziewałbym się tutaj, nie spodziewałem się po Eastwoodzie konkretnie takiego no, bombastycznego kina, jak na niego oczywiście, to jest dość bombastyczny film.
Czyli co, 7 na 10?
Idąc tym tropem, tak, 7 na 10.
No to teraz troszkę zmieniamy klimat i tym razem trochę melodramatycznie się zrobi, czyli teoria wszystkiego. I jak, Piotr? Podobno nie ma miejsca na naukę teorii względności i tego typu bajery.
Nie, no, ten film jest po prostu masakrycznie nijaki, płaski i nudny. To jest, ja widzę bardzo duże podobieństwo z Pięknym umysłem, tylko że o ile Ron Howard potrafił nakręcić taki film, to tutaj reżyser, nie pamiętam nawet jak były, nie, James Marsh chyba nakręcił ten film, to po prostu no, nie wyszło totalnie. W sumie no, ja z tego filmu nie pamiętam praktycznie rzecz biorąc nic. Pamiętam tylko jeden taki ciekawy, takie ciekawe zjawisko, że ten film dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat i o ile sam Stephen Hawking się faktycznie starzeje, to jego żona wygląda dokładnie tak samo na przestrzeni całego tego czasu.
Bo kobiety z wiekiem pięknieją, nie słyszałeś o tym?
Aha, dobry żart. Masz jeszcze jakieś w rękawie?
No dobrze, wspominaliśmy ostatnio o tym, że film bywa określany jako... nie zgorsza propozycja dla par na walentynki, no bo wtedy był już w kinach. Można tak to określić?
W sumie nie myślałem w ogóle pod tym kątem. No faktycznie jest to jakaś alternatywa dla 50 twarzy Greya, ale też nie powiedziałbym, że jest jakoś zaskakująco, nie wiem, tam dobrym filmem. No fakt, no jest to jakaś tam romantyczna historia, ona jest po prostu płaska, nijaka, ci bohaterowie prawie się nie kłócą, tam nie ma żadnych jakichś konfliktów, które by to wszystko napędzały, no jest po prostu nudny film najzwyczajniej w świecie.
Czyli to jest słodkie i opakowane w tęczę.
No, mniej więcej tak. A już czemu Eddie Redmayne dostał Oscara?
To jest
dla mnie zagadka po prostu wielka, bo jego rola jest no nie jest zła, ale no w porównaniu, nie wiem, z Michaelem Keatonem, z kto tam jeszcze był nominowany, no, nawet Steve Carell to już powinien był dostać bardziej od niego.
No dobrze, czyli film bardziej idzie w stronę tą taką melodramatyczną czy biograficzną?
Trudno powiedzieć, no trochę, znaczy on stoi rozkrokiem między tymi dwoma, no ale tak odrobinę się przechyla w tę stronę melodramatu jednak. Takiego tkliwego, strasznie tandetnego, niestety.
Czyli nie polecamy.
Można zobaczyć, ale to jest taki film, o którym się zapomina po dwóch kolejnych dniach. Już lepiej kupić książkę Hawkinga.
Okej, okay. Czyli przy tym zostajemy, kupujemy książki Hawkinga, nie oglądamy o nim filmów.
Czyli tak, jak powiedzieliśmy, z tych dwóch, snajper tak, teoria trochę mniej tak.
No, trochę nie. Bardziej nie.
No, po prostu nie. Thank you.
Czas na aktualne premiery, najnowsze, które właśnie weszły do kina w piątek. I co tam mamy, Radkę?
Więc proszę Państwa, mamy tak, Dumnych i Wściekłych w reżyserii Matthew Warhosa i scenariusz napisał do tego filmu Stephen Beresford i opowiada o konserwatywnym górniczym miasteczku, z którego wszyscy uciekają. Kiedyś było one spokojne, a dziś jest targane strajkami, no czyli ja typowym starym angielskim filmie. I kiedy poczucie wrogości wobec wszystkiego, co obce, osiąga apogeum, niespodziewanie przyjeżdżają kolorowym busem geje i lesbijki, proszę Państwa. Jak to się skończy? Jak myślicie?
No brzmi ciekawie.
Chodzi o to, że pytanie, czy jedni i drudzy będą potrafili podać sobie pomocną dłoń, czyli to szare środowisko, które wiecznie strajkuje, i po drugiej stronie barykady kolorowe geje i lesbijki.
Ale co to jest? Oni tam przyjeżdżają na wycieczkę, czy żeby się osiedlić, czy skąd się tam biorą?
Nie, oni po prostu przyjeżdżają. Nie jest dokładnie powiedziane po co i w jakim celu. Chodzi o to, czy dojdą do konsensusu w tym skłóconym środowisku. Czy dwa osobne obozy znajdą jakąś nić porozumienia, żeby razem dojść właśnie do jakiegoś porozumienia, do konsensusu.
Czyli mamy taką dość typową sytuację pod tytułem przeciwstawiamy sobie dwie skrajne jakieś grupy, no dwie skrajności i budujemy na tym jakiś konflikt, który się rozwiąże albo nie, tak?
Dokładnie tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, temat wałkowany już w kinie, więc myślę, że no nie chcę być złym prorokiem, ale myślę, że to będzie kolejny film, który myśli, że zarobi na tym, czy może, że będzie dobry, ponieważ jest o gejach i lesbijkach. No, zobaczymy.
Kolejna premiera. Komedia kryminalna, tym razem trochę lżejszy temat. Z Willem Smithem w roli głównej. Film nazywa się Focus. I fabuła jest następująca. Emerytowany oszust, taki facet, który po prostu zajmuje się tym, żeby różne przekręty robić, postanawia nauczyć swojego fachu młodą dziewczynę.
A kto w roli tej młodej dziewczyny?
A w roli tej młodej dziewczyny Margot Robbie.
Żona wilka z Wall Street.
Dokładnie tak.
I od razu muszę powiedzieć, że skojarzyło mi się z moim ulubionym filmem, czyli Leonem Zawodowcem, w którym przestępca też uczy młodą dziewczynę
tylko
swojej roboty.
Tylko to trochę jest inna konwencja.
W tym wypadku tutaj inicjatywa wychodzi od Jessa, czyli głównego bohatera, a nie odwrotnie, tak jak w Leonie. W każdym razie on przekazuje jej te wszystkie tajniki, uczy ją jak to robić, no i potem jest przeskok czasowy, ona 3 lata później już jako taka też zawodowa oszustka pojawia się w Buenos Aires i tam wydarzają się kolejne rzeczy. Jak to się rozwiąże, no to oczywiście nie wiadomo, bo na tym polega cała intryga filmowa. Tak, dla rozrywki myślę, że można obejrzeć. Zobaczymy, co z tym będzie. Jak ci to leży, Radkę? Co sądzisz?
Ja muszę powiedzieć, że widziałam zwiastun i bardzo mnie zaciekawił. Pytanie, czy właśnie zwiastun nie pokazał już wszystkiego, co jest w filmie? Bo tak mi się troszeczkę wydaje.
Jest ten problem tych zwiastunów dzisiejszych, że często można zawrzeć całą treść w zwiastunie i potem już nic nowego w filmie nie ma, bo widzieliśmy zwiastun.
Często się to robi, zwłaszcza w horrorach, gdzie właściwie wszystko jest wyjaśnione po kolei.
No Miasto 44 też było dobrym przykładem.
No to jest gra komputerowa, nie film.
No tak, oczywiście.
Czyli co, nie oglądajmy zwiastunów?
Nie, no oglądajmy, może, ale miejmy do nich dystans.
Dokładnie.
Co jeszcze mamy?
I mamy jeszcze, słuchajcie, mamy dramat pod tytułem Bóg nie umarł. Akcja toczy się na uniwersytecie i profesor Robinson rozpoczyna zajęcia z naszego ulubionego przedmiotu, panowie, czyli z filozofii.
Love it.
Postanawia świeżo upieczonym studentom dać ultimatum. Muszą na piśmie zanegować istnienie Boga albo pożegnają się z dobrą oceną. I nasz główny bohater ma teraz dylemat, bo jest wierzący i ma dylemat, czy napisać pracę i zdać, czy trzymać się swoich ideałów i je obronić. I postanawia udowodnić wszystkim istnienie Boga. Naukowo oczywiście, znaczy filozoficznie, może w ten sposób.
No dosyć ciekawy temat, przynajmniej dla mnie. Pytanie, jak to rozwiązano w filmie?
No właśnie, pytanie, jak to rozwiązano w filmie. Główną rolę gra Kevin Sorbo, czyli w latach 90. znany serialowy Herkules. Z tego, co widziałam, a raczej czytałam w recenzjach, film nie jest zbyt dobry i nie chodzi tutaj o tematykę, tylko chodzi o samą argumentację tego wszystkiego. I podobno bardzo słabo, główny aktor wypada płasko i powiem wam, że ma 1/10 na Filmwebie jako nieporozumienie. Więc ja z czystej ciekawości chętnie bym obejrzała ten film, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest aż tak zły.
No ale 1/10 to przed premierą, a po premierze to się okaże, jak ludzie obejrzą i zagłosują, tak?
No oczywiście, jasne, że tak.
A wiecie, kto mu dał 1/10?
Tak, wiem. Tak. I nasz ulubiony krytyk filmowy Piotr Czerkawski.
Pozdrawiamy serdecznie.
No w każdym razie, no ja bym obejrzał trochę z ciekawości, bo temat mnie trochę zainteresował, przyznam.
Temat mnie
ale
też zainteresował.
Jeżeli tylko faktycznie zrobili to słabo, no to bardzo szkoda.
Bardzo szkoda, bo naprawdę można. Historia jest no dość nietypowa.
Tak, temat jest oryginalny.
Więc
tak naprawdę.
Myślę, że naprawdę przy dobrej argumentacji i dobrych dialogach myślę, że można by z tego zrobić całkiem niezłą historię.
A jak jest, co zobaczymy? A jeżeli zobaczymy, to powiemy standardowo.
Dokładnie tak.
No i na koniec czas na małe zaproszenie.
Mamy dla was zaproszenie na gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej, który odbędzie się od 26 do 28 marca na Uniwersytecie Gdańskim.
Gdzie konkretnie?
Wstęp wolny w Akademickim Centrum Kultury. I przez te 3 dni na uniwersytecie odbędą się pokazy filmowe, warsztaty i wykłady przybliżające kulturę żydowską wczoraj i dziś. Więc myślę, że temat dość ciekawy, kulturalny,
tak.
I warto się wybrać. Ja na pewno będę, więc zapraszam serdecznie. Czas już dobiega końca, drodzy państwo. Usłyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Magii Kina, a byli z wami Paulina Radke,
Maciej Rusinowicz i nasz gość
Piotr Wiśniewski.
Do usłyszenia.